21:30, rozpoczynamy rozmowę niedokończoną. Kłania się Państwu ojciec Benedykt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Naszym gościem Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Muzeum Rakowiecka 37. Niezłomnie wyklęci nasi bohaterowie. Witamy panie dyrektorze w naszym studiu.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Panie dyrektorze, jesteśmy po pierwszej części naszych rozmów w telewizji Trwami w Radiu Maryja. Słuchaliśmy Grypsów Łukasza Cieplińskiego. No teraz chcemy przejść do też takich rozmów, nie zapominając o Grypsach, nie zapominając o tym, co jest no, wyjątkowym testamentem jednego z żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Ale biorąc pod uwagę jutrzejszy dzień żołnierzy, święto żołnierzy wyklętych, chcemy rozmawiać o nich, chcemy oddać im cześć, chwałę, chcemy wykrzyczeć cześć i chwała bohaterom, ale żeby to uczynić świadomie potrzebujemy wiedzy. Kim byli, jakie były ich losy, dlaczego tak wybierali, dlaczego pozostawali wiernymi przysiędze, dlaczego na ołtarzu ojczyzny złożyli nie tylko swoje życie, ale również osierocili swoje dzieci, zostawili swoje żony. No i chcemy o tym rozmawiać w jakimś szczególnym kontekście. Szczególnym, bo od 24 lutego Federacja Rosyjska napadła niepodległe państwo, napadła Ukrainę i też wysyła bomby i rakiety na cywilów, na ludzi niewinnych. Prosimy o takie wprowadzenie nas, pańskie przemyślenia, spostrzeżenia i wiedza, która pomoże nam być bardziej świadomymi, kim byli, kim są niezłomni wyklęci.
Oj tak, wyjątkowy moment. Wyjątkowy moment, w którym będziemy mówić o żołnierzach wyklętych. Moment, kiedy wolna Ukraina walczy z nawałą rosyjską, sowiecką, bolszewicką, nie wiem jak już ich nazwać, ponieważ tam na czołgach są czerwone flagi z sierpem i młotem, na czołgach, które rozjeżdżają Ukrainę. Cały wolny świat, wszyscy wolni ludzie powinni stanąć w tej chwili murem za Ukrainą. Nie ma innej możliwości. Porzućmy dawne urazy. Do dyskusji o nich możemy wrócić, jak się skończy wojna, jak przestaną ginąć ludzie. Bezbronni ludzie. Bo tam giną przede wszystkim cywile. Dzieci, kobiety, starcy. I kiedy rozmyślam o Ukrainie, o tej walczącej Ukrainie, tam gdzie się tworzy nowa tożsamość tego narodu, przychodzi mi wspomnienie o naszych chłopcach, o naszych dziewczynach, o tych cudnych, młodych Polakach, którzy wtedy, kiedy skończyła się II wojna światowa, nadal w Polsce walczyli. Byli ścigani, byli tropieni jak zwierzyna, tylko dlatego, że chcieli być wolnymi ludźmi. Byli prześladowani przez zdrajców komunistycznych za to, że należeli do najpiękniejszej polskiej armii, Armii Krajowej. Że należeli do Narodowych Sił Zbrojnych. Że w czasie II wojny światowej walczyli o niepodległość Polski w strukturach polskiego państwa podziemnego. Jedynego absolutnie wyjątkowego fenomenu, jakim było polskie państwo podziemne. Jedyne takie państwo w świecie wówczas. Kim byli? Byli tymi, którzy powiedzieli, że komunistom nie ufają, nie wierzą, Komuniści przyjechali tu na sowieckich czołgach i zaczęli funkcjonować wyłącznie dzięki wsparciu armii sowieckiej. I że będą walczyć o niepodległość Polski do końca. I rzeczywiście ci piękni ludzie, ci wspaniali ludzie walczyli do końca. Końca swojego. Końca swojego życia. Komunistom wydawało się, że zabijając ich, wrzucając do bezimiennych dołów śmierci, kończy się ich historia. Jakimi byli głupcami. Przecież właśnie to ziarno obumarło, ale przyniosło efekty. Przyniosło efekty w postaci tego, co my dzisiaj przeżywamy. W postaci wolnej Polski. Bo przecież nie byłoby tego, co się wydarzyło w Polsce w latach 80., gdyby nie żołnierze Armii Krajowej, gdyby nie żołnierze NSZ, gdyby nie żołnierze drugiej konspiracji, tej powojennej konspiracji, gdyby nie żołnierze powstania antykomunistycznego. Bo to przecież ci ludzie, którzy przeżyli katorgę, przeżyli więzienia, uczyli nas konspiracji, uczyli nas jak drukować, jak działać w konspiracji, jak się organizować. Oni dali nam siłę, oni dali nam moc, dzięki której przetrwaliśmy. A było ich wielu. Wielu zostało zamordowanych. Wielu zginęło w walce. Ale ci, którzy przetrwali w więzieniach, bardzo często okaleczeni, byli naszym wzorem. I myślę, że tak jak dzisiaj, jutro jest kolejna rocznica, kiedy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Myślę, że warto o tym powiedzieć. To była inicjatywa świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który zginął pod Smoleńskiem. To on przy wsparciu świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, podjął tą inicjatywę, aby 1 marca, dzień śmierci żołnierzy 4 Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim na czele, był dniem, symbolicznym dniem pamięci o żołnierzach antykomunistycznego powstania. I tak się stało. I dzięki tej inicjatywie my w tej chwili świętujemy pamięć o tych, którzy powiedzieli, że ojczyzna, Polska, wolność jest dla nich największym dobrem. I za to dobro byli gotowi zapłacić najwyższą cenę, cenę własnego życia.
Rozmawiamy dziś o niezłomnych, wyklętych, naszych bohaterach. Rozmawiamy z dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych Rakowiecka 37. Panie dyrektorze, czym jest Rakowiecka 37 dla żołnierzy niezłomnych? Czym była dla tych, którzy tam byli więzieni, których tam zamordowano? Czym jest Rakowiecka 37 dla ich rodzin, no i czym powinna być dla wszystkich Polaków, wszystkich?
Przede wszystkim Rakowiecka to jest polska Golgota. To jest polska Golgota, to jest miejsce, gdzie jak w soczewce skupiają się zbrodnie dwóch wielkich totalitaryzmów, które dotknęły Polskę w XX wieku. Niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Niemieckiego nazizmu dlatego, że tam w drugim dniu powstania warszawskiego doszło do okrutnego mordu na więźniach Mokotowa. Niemcy wymordowali niemal wszystkich. Udało się uciec kilkudziesięciu. Dzięki temu, że wywołali bunt, że obezwładnili, zabili 3 Niemców, zaczęli się bronić i nocą dachami przedostali się na teren zajęty przez powstanie. Zginęło, tam zostało zamordowanych przez bandytów niemieckich ponad 600 więźniów. większości zakładników polskich, większości polska młodzież. A zbrodnie komunizmu? Od pierwszych dni, kiedy Warszawa została zajęta przez Armię Czerwoną, Rakowiecka była więzieniem. Najpierw przez 2 miesiące, i tutaj nie wiemy, co tam się działo, zajmowana była przez sowiecki, jakiś sowiecki oddział, nie wiadomo jaki. Wiadomo tylko, że pierwszy naczelnik więzienia, mianowany przez władze komunistyczne, który zgłosił się na Rakowiecką, wszedł za bramę, nigdy później nikt go nie widział. Nie wiadomo, co się stało z człowiekiem. A później Rakowiecka to jest centralne więzienie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Miejsce, gdzie działy się rzeczy straszne, gdzie były dokonane największe okrucieństwa, jakie wówczas znał świat. Kazimierz Moczarski wymienia w swoich wspomnieniach, w swoim dokumencie dotyczącym pobytu na Mokotowie 45 rodzajów tortur. Od bicia przez miażdżenie jąder, przez sadzenie na nodze odwróconego stołka, przez mrożenie przy otwartym ognie stojących nago ludzi, polewanie ich wodą, topienie. Na Rakowieckiej zachowały się te miejsca. Jest karcer, gdzie ludzie trzymani byli w szambie, bo nie wyprowadzano do toalety. Oni się załatwiali po prostu w tym miejscu, gdzie stali. To tam był trzymany między innymi jeden z najwspanialszych herosów Kościoła katolickiego, ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak. To tam, w tym karcerze mokrym, w tym szambie był trzymany, ale był trzymany również obok, w tak zwanym karcerze suchym. To jest taka nazwa nadana przez przewodników. W rzeczywistości to była ciemnica, nieduże pomieszczenie, gdzie ludzi nago trzymano w absolutnej ciemności. Tam też był trzymany ksiądz arcybiskup. 145 przesłuchań, w czasie których nie zaparł się prymasa, nie zaparł się kościoła, nie złożył ani jednego zeznania, które by obciążało prymasa. Wytrwał. To jest miejsce wyjątkowe. Ogrom zbrodni popełnionych na Rakowieckiej, na polskich patriotach, trudno jest opisać. Ponad 350 wyroków śmierci wykonanych na Rakowieckiej. Przez strzał w tył głowy lub powieszenie. Powieszenie to jest taka haniebna śmierć dla kryminalistów, dla bandytów. A przecież tam na Mokotowie komunistyczni zdrajcy powiesili jednego z najważniejszych dowódców najpiękniejszej polskiej armii, Armii Krajowej, generała Augusta Emila Fildorfanila. Dowódcę Kedywu Armii Komendy Głównej Armii Krajowej. Tej struktury, która dowodziła wszystkimi akcjami zbrojnymi przeciwko okupantom. Człowieka, który dał rozkaz zabicia kata Warszawy, Franca Kuczery. Komuniści osądzili jako zdrajcę i na Mokotowie powiesili. Miejsce wyjątkowe. Znaleźliśmy tą szubienicę. W zasadzie to, co z niej zostało. Ale jest. I znaleźliśmy też mur, pod którym rozstrzeliwano. Ze śladami po kulach. Gdzie zostali zamordowani właśnie Łukasz Ciepliński i jego żołnierze, czyli czwarty zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, gdzie zostali zamordowani żołnierze brygad wileńskich Armii Krajowej z majorem Zygmuntem Szyndzielarzem, lożem na czele, gdzie zostali zamordowani żołnierze 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych z północnego Mazowsza. Tutaj, niedaleko działali. Niedaleko. Gdzie według naszych wyliczeń odnaleźliśmy ponad 150 śladów po kulach. 150 ludzkich istnień tam się zakończyło. I to były czasy stalinowskie, tak się dzisiaj to o tym mówi. Ile osób tam zmarło na skutek tortur, na skutek warunków, w których byli przetrzymywani, trudno nam powiedzieć. ponieważ nie ma dokumentów, nie ma zapisków. Oceniamy, że było to około 3000 ludzi. 3000 polskich patriotów, których tam zamęczono po prostu. Z generałem Krzyżanowskim Wilkiem, który tam na Rakowieckiej zmarł. Na skutek chorób i warunków, w których był przetrzymywany. I to jest właśnie takie miejsce. Polska Golgota. Miejsce, w którym ta historia z jednej strony się dopełniała, a z drugiej strony rodziła. Bo przecież tam, z tego zła, które tam się działo i z tej ofiary poniesionej przez żołnierzy wyklętych, przez naszych wspaniałych bohaterów, wyrosła legenda. Wyrosła legenda żołnierzy antykomunistycznego powstania. I teraz świętujemy ich pamięć, upamiętniamy ich. Organizujemy przemarsze, uroczystości, składanie kwiatów. Jutro będzie cały dzień na Rakowieckiej w naszym muzeum, otwarte muzeum. Będzie można wejść, będzie można złożyć kwiaty pod ścianą straceń, pod tablicami upamiętniającymi naszych bohaterów. Będzie msza w ich intencji. Będzie również bardzo ciekawe wydarzenie, bo będzie można wziąć udział w otwarciu wystawy gdzie będzie prezentowana niebywała kolekcja. Kolekcja monet Narodowego Banku Polskiego, na których upamiętniono żołnierzy wyklętych. Bardzo serdecznie zapraszam. Będzie można te monety obejrzeć na 10. pawilonie. I kiedy tak wspominam żołnierzy niezłomnych, żołnierzy drugiej konspiracji, to mam w pamięci swojego wujka, który był żołnierzem Armii Krajowej, więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, żołnierzem ruchu oporu Armii Krajowej i działaczem podziemnej Solidarności, u którego miałem swoją drukarnię w podziemiu. I który mi opowiadał, młodemu wówczas chłopakowi, o Auschwitz, o partyzantce. Po raz pierwszy od niego usłyszałem o rotmistrzu Pileckim i przekazywał tą wiedzę, którą żołnierze drugiej konspiracji, żołnierze konspiracji z okresu okupacji niemiecko-sowieckiej przekazali młodym ludziom. Bóg, honor, ojczyzna. To są te wartości, które oni w tych najtrudniejszych, najgorszych czasach przechowali i przekazali następnemu pokoleniu. I pamiętam te spotkania z nimi najpierw w 80 roku, kiedy eksplodowała nam Solidarność i wybuchło 16 miesięcy wolności. Te takie spotkania na cmentarzach, gdzie pokazywali, gdzie leżą ich koledzy. I pamiętam okres stanu wojennego. Pamiętam ich wskazówki, jak się zachowywać, jak się organizować, nawet jak się ubierać, żeby nie rzucać się w oczy. I to byli oni. I dzięki tym ludziom mamy dzisiaj wolną Polskę. Ponieważ dzięki ich sile, ich charyzmie ducha, ich wiedzy, ich doświadczeniu, ich przyzwoitości przetrwaliśmy jako naród, przetrwaliśmy jako społeczeństwo polskie. Ale nie można tutaj nie powiedzieć o najważniejszej osobie. Nie można tutaj nie wspomnieć o Janie Pawle II i o tej niebywałej mszy na placu Piłsudskiego, gdzie padły te cudowne słowa: niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I zstąpił duch i odnowił oblicze ziemi. Dlatego teraz, kiedy słucham dyskusji o Polsce, o naszej historii, o tym, jak wybielani są zdrajcy komunistyczni. Zastanawiam się, co się stało z naszym społeczeństwem. I tak myślę, że to jednak nie o społeczeństwo chodzi, tylko o część polityków, którzy po prostu próbują łapać punkciki w środowisku wnuków, dzieci, wnuków i prawnuków byłych ubeków. Bo tutaj się zgadzam, byłego aparatu komunistycznego. I tutaj się zgadzam z Tadeuszem Płużańskim, którym powiedział kiedyś, że dożyliśmy czasów, kiedy trzecie pokolenie AK walczy z trzecim pokoleniem UB. Jestem pewien, że AK znowu wygra. Bo to się należy naszym bohaterom.
Do tego zwycięstwa by coraz więcej osób przyłożyło rękę i przyłożyło też swoje serce i wiarę, nade wszystko wiarę w Pana Boga, bo przecież nie można przyłożyć ręki do tego zwycięstwa Armii Krajowej bez wiary w Pana Boga. Przecież Bóg, honor, ojczyzna, to nie były dla nich puste słowa, to nie był fragment piosenki czy jakiejś przyśpiewki żołnierskiej. To było coś, co stanowiło konstytucję ich życia, coś, co wręcz wyryli na swoich sercach i kształtowało ich postawę, ich wolność. Rozmawiamy dziś o niezłomnych, o wyklętych, o naszych bohaterach. Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w naszym studiu. Panie dyrektorze, ocalały grypsy Łukasza Cieplińskiego. O czym one mówią? Mogliśmy fragmentu wysłuchać i obejrzeć w telewizji Trwami w Radiu Maryja. Jutro o 22.50 całość tego wydarzenia, tego świadectwa ujętego w formie spektaklu właśnie z Muzeum Żołnierzy Wyklętych będzie na naszej antenie, na antenie telewizji Trwam o 22.50, ale prosimy o interpretację, prosimy o nałożenie nam takich torów, jak rozumieć, jak to przyjąć, czym są te grypsy, w ogóle czym są grypsy, jak one mogły przetrwać, czy to byli tak więźniowie tak traktowani, że mogli wysyłać listy, pisać, korespondować, czy mogli otrzymywać paczki. Jak byli traktowani jako więźniowie? Bo wtedy mamy pełniejszy obraz tego, jak potraktowano walczących z okupantem hitlerowskim, z Niemcem. I potraktowano ich też dlatego tak źle, że walczyli z okupantem sowieckim, czyli rosyjskim.
Traktowano naszych żołnierzy niezłomnych, wyklętych, żołnierzy antykomunistycznego powstania. To doskonale napisał w jednym z grypsów Łukasz Ciepliński. Siedzę w celi z oficerem gestapo. On dostaje listy. Ja nie dostałem ani jednego. Dla komunistów, dla zbrodniarzy komunistycznych, Niemcy byli partnerem. Gestapowcy byli ludźmi, których trzeba dobrze traktować. A żołnierze AK, żołnierze NSZ, ci, którzy ukochali Polskę ponad wszystko, byli bandytami. Byli tymi, których należy zniszczyć, zdeptać, wrzucić do dołu śmierci, zalać fekaliami i obsypać śmieciami. Tak ich traktowano. Grypsy to są takie Listy konspiracyjnie pisane przez więźniów na malutkich skrawkach papieru, jakimś tam takim kawałkiem gryfla od ołówka. Szybko, jak najwięcej treści w jak mniejszej ilości słów. Podane jakimś tajnym sposobem, czy przez kalifaktora, czy przez innego więźnia. Podane za mur. Do rodziny, do bliskich. Tak właśnie wychodziły te informacje. Takie grypsy pisał pułkownik Ciepliński. I takie listy, i te listy Marcin Kwaśny, najpierw Instytut Pamięci Narodowej, wydał w swoich książkach pod redakcją Elżbiety Jakimek-Zapart. Niebywałe publikacje, niebywałe świadectwa. Same grypsy są manifestem polskości, patriotyzmu, miłości do rodziny i przede wszystkim wiary. Wiary w Boga. Manifestem katolicyzmu. Kiedy człowiek skazany na śmierć, który wie, że za chwilę może go już nie być, pisze do rodziny: cieszę się, że zginę jako katolik. To czym to jest, jak nie manifestem religijności, przywiązania do Kościoła, wiary? W listach, w tych grypsach, Łukasz Ciepliński daje wskazówki żonie, jak ma wychować syna. On miał wtedy 3 latka. Jak ma go wykształcić? Gdzie ma go wykształcić? Co ma mu przekazać? Jakie wartości ma mu przekazać? I cały czas powtarza: kocham cię, kocham was. Jestem z wami blisko, chociaż jestem tutaj. Nieprawdopodobny manifest miłości do rodziny. I polskości, patriotyzmu. A jednocześnie takie odwołanie się do swoich podkomendnych, kiedy pisze do przyjaciół, jeden z grypsów, do przyjaciół, zaopiekujcie się moją rodziną. Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne świadectwo. Marcin Kwaśny w sposób wyjątkowy zinterpretował te grypsy. To przedstawienie, które zostało, ta sztuka, które zostało nagrane na 10. pawilonie przy celi rotmistrza Witolda Pileckiego przed obrazem, przed tym cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry, zrobił rzecz nieprawdopodobną. On po prostu wcielił się w Cieplińskiego. My znaliśmy historię Cieplińskiego, kim był, jakim był żołnierzem, jak dobrze rokował na przyszłość. Mógł być w wolnej Polsce wybitnym człowiekiem. Ale nie czuliśmy go. A poprzez tą recytację grypsów Marcin Kwaśny wcielił się w Cieplińskiego. Myśmy zobaczyli żywego Cieplińskiego. Myśmy usłyszeli żywego Cieplińskiego. Myśmy zobaczyli jego emocje. W pewnym momencie Marcin tam naprawdę płacze. I ta muzyka. Muzyka Marcina Świderskiego, grającego na saksofonie. On wchodzi w pewnych momentach z tym dźwiękiem. I muzyka Marka Lipskiego, grającego na fortepianie, w zasadzie przez cały czas tego przedstawienia. I na koniec absolutnie anielski głos Klaudii Kołaty, śpiewającej: o, usłysz mój głos! W momencie, kiedy To jest, usłysz mój głos, to jest utwór napisany na motywach preludium Fryderyka Chopina. I w tym momencie pojawiają się fotografie więzienne zamordowanych na Rakowieckiej żołnierzach antykomunistycznego powstania. Rotmistrz Pilecki, generał Fildorf, Stanisław Kasznica. Ci wspaniali, ci najwspanialsi. I na koniec absolutnie wyjątkowe wykonanie Ave Maria Caciniego, również przez Klaudię Kołatę. Takie podsumowanie, taka klamra, która zamykała historię, którą zagrał Marcin Kwaśny. Nieprawdopodobne przeżycie. Ja się ogromnie cieszę, że mogliśmy te fragmenty obejrzeć dzisiaj w telewizji Trwam i że jutro cały spektakl będzie wyemitowany. Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy. Bardzo bym chciał, bo Łukasz Ciepliński był piękną postacią i żołnierze wyklęci byli wyjątkowymi ludźmi. Byli wspaniałymi ludźmi.
To prawda. Trzeba posłuchać, żeby zrozumieć, żeby nie tylko jedną postać, charakterystykę Łukasza Cieplińskiego, kim był, jakie uczucia, jakie słowa wypowiadał w tych grypsach, ale zobaczyć cierpienia i nadzieję tego pokolenia, które stanęło i wciąż staje, abyśmy byli i niezależni, i mieli siłę, i trwali. Wciąż pozostaje pytaniem bez odpowiedzi kwestia, jakżeż inna byłaby nasza ojczyzna, gdyby tacy ludzie kształtowali ją po II wojnie światowej, będąc u steru władzy, będąc u steru kształtowania w ogóle postaw, formowania i swoich dzieci, ale też formowania w szkole, w różnych klubach, w formach zainteresowań. Dopiero po 1989 roku zobaczyliśmy, że można przynależeć do różnych cechów, różnych organizacji, różnych społeczności. Można się angażować, bo wcześniej wiemy, że władza komunistyczna widziała tylko jedną formę patrzenia na świat i to jeszcze przymusową, z przyklejonym uśmiechem. Bardzo ciekawe było to, co pan dyrektor powiedział o tym, jak uczyli was, by ubierać się. Myślę, że nie jesteśmy z tego w stanie odtworzyć i przedstawić młodemu pokoleniu, ale każdy z nas jest w stanie wspomnieć, kto jeszcze pamięta chociażby odrobinę tamtych czasów, gdzie jakakolwiek funkcja społeczna była połączona z władzą absolutną wręcz. Z takim charakterystycznym spojrzeniem, z charakterystycznym rozkazem w dłoniach, w oczach, zdziwieniem. I to sprawiał, że to sprawiał system, ten właśnie komunistyczny. Ale chciałbym zapytać pana dyrektora o taką jeszcze kwestię za chwileczkę nasze rozmowy ze słuchaczami. Ponieważ my patrzymy na niezłomnych, patrzymy na wyklętych, zastanawiamy się, skąd brali siłę, skąd czerpali moc, na czym polegała ta wierność przysiędze, dlaczego się nie złamali. Może czasem nie dziwimy się tym, których udało się złamać, prawda? Ale, proszę?
Znaczy, skąd brali siłę? Odpowiedź jest banalnie prosta. Ze swoich rodzin. Oni wychowani zostali w wielopokoleniowych rodzinach, tych prastarych polskich rodzinach, gdzie była babcia, gdzie był dziadek, gdzie były ciotki, gdzie byli wujkowie, gdzie wszyscy się spotykali przy jednym stole na świętach. gdzie przekazywano historie rodzinne z pokolenia na pokolenie. I to rodziny, te polskie rodziny ich wychowały. Przygotowały do tego, żeby pójść do szkół, a później w dorosłe życie. Prawie dorosłe, bo przecież to były wyrostki. I kiedy dzisiaj patrzę na to, co zostało zrobione z polskich rodzin, to zastanawiam się, czy gdyby co nie daj Boże, jak będzie wyglądała to nasza walka młodego pokolenia. Ja pamiętam, jeszcze tylko powiem, bo ojciec poruszył bardzo ciekawy temat, jak nas uczyli, jak się ubierać. Ja pamiętam spotkanie z Wojciechem Ziembińskim. Miałem zaszczyt go znać, miałem zaszczyt z nim tam parę rzeczy zrobić. Ja, młody gówniarz, młody chłopak, i on, człowiek legenda już wtedy. I pamiętam, że poszedłem z kolegą na spotkanie do niego, a on tak popatrzył na nas i co? I wszyscy widzą, że idziecie. Bo myśmy byli po prostu ubrani, no, tak jak się ubiera młodzież. Wtedy krótkie jakieś spodnie, kolorowa koszula, rzucająca się w oczy, a mówi, a zobacz, a tamten? Zwróci ktoś na niego uwagę? I to była dla mnie taka lekcja historii nieprawdopodobna i zachowania, że ja ją do dzisiaj pamiętam. Ja do dzisiaj opowiadam swoim kolegom. Nie ubierajcie się tak, bo widać was z daleka. Wy musicie się wtopić w tłum, a nie rzucać się w oczy. I to była ta lekcja.
Ta lekcja życia w okupowanym świecie.
No w świecie po prostu konspiracji i komunistycznego terroru, bo przecież nas śledzili, nas prześladowali. Przychodzili o 6 rano na rewizję. To był po prostu terror. U nas w muzeum jest wystawa Techniki Operacyjne Bezpieki. Uważam, że każdy Polak powinien tą wystawę zobaczyć. Przede wszystkim dlatego, żeby wiedzieć, jak ten system inwigilował Polaków. Jaka była forma inwigilacji. Jakie pieniądze szły na tą inwigilację. Kiedy oglądam aparat fotograficzny wielkości pudełka od zapałek z obiektywem, które wygląda jak guzik od koszuli, i potem dopasowuję do ubrania, to rozumiem, skąd oni mieli nasze fotografie czy naszych przyjaciół. Skąd mieli te zdjęcia z demonstracji. Kiedy widzę mini magnetofony, którymi nagrywali rozmowy. Mini magnetofony, tak zwany minifon, który był wielkości portfela. Już wtedy, w latach 80. Kiedy widzę przyrządy do znaczenia ludzi zapachami, jest taki niemiecki film Życie na podsłuchu, który pokazuje historię Stasi, inwigilacji przez Stasi ludzi w NRD. I tam jest taki fragment, że pokazują pudełka, słoiki z różnymi materiałami, które nasączone były zapachami. I później pamiętam dyskusję w polskich mediach, że w NRD to tak było, ale u nas nie było. To ja zapraszam na naszą wystawę. My pokazujemy, w jaki sposób zbierano te zapachy i jak ludzi znaczono zapachami. Jak mamy zwitek niby gazet, a w środku jest przyrząd do psiukania zapachem na drugiego człowieka. Kiedy widzimy neseser, zwykły neseser, taki jak noszono w tamtych czasach na dokumenty, który nie jest neseserem, tylko jest przyrządem do tego, żeby nacisnąć guzik i żeby spod niego gaz wypłynął i zaznaczył człowieka. Kiedy widzę, nie pokazujemy tam przyrządy do otwierania korespondencji w taki sposób, żeby nie naruszyć koperty. Mamy to. Pokazujemy to. Kiedy pokazujemy mini aparat, cały system, taki mini system do fotografowania dokumentów w sposób tajny, w czasie rewizji na przykład tajnej, czyli nielegalnego wejścia pod nieobecność mieszkańców do domu. Kiedy mamy coś nieprawdopodobnego w ogóle, bo mamy szafę podsłuchową. W czasach PRL-u wszystkie hotele w Polsce miały założone podsłuchy. Wszystkie pokoje w hotelach. Niektóre miały podglądy. Mamy taki pokój odtworzony. Ze schowaną kamerą. I mamy końcówkę, gdzie siedział funkcjonariusz i patrzył, co się dzieje w tym pokoju. Ale ta szafa podsłuchowa jest nieprawdopodobna, bo to jest szafa tylko z jednego piętra, gdzie jest kilkanaście magnetofonów kasetowych. Jeden magnetofon, jeden pokój. Warto to zobaczyć. Wtedy zrozumie się, czym był komunizm. I ci, którzy jeszcze nie pozbyli się złudzeń, to z całą pewnością po przejściu tej wystawy pozbędą się. W jakim żyli systemie, w jakim żyli państwie i jaka była skala inwigilacji.
Panie dyrektorze, no dziękuję za takie narysowanie tej rzeczywistości, której doświadczaliśmy. Natomiast wydaje się, że jeszcze tydzień temu, w poniedziałek, nikt nie spodziewał się, że naród ukraiński będzie trwał kolejną dobę, broniąc swojej niepodległości i wolności przed kimś, kto w sposób bezceremonialny po prostu atakuje jego państwo i jego miasta i cywilów. Kto by się spowiedziewał? Ludzie wykształceni, nie zapominajmy, że prezydent Ukrainy z wykształcenia jest prawnikiem, ale znany głównie był jako komik i okazuje się, że teraz jest takim bohaterem, którego wszyscy podziwiamy. Spoglądamy, jak odważnie stawia czoła komuś, kto jest znany z nieobliczalności i dysponuje terytorium o wiele większym i dysponuje potężną armią, która ma swoją historię, swój ciąg. A kto by się spodziewał, że mer Kijowa, też człowiek wykształcony, ale bardziej znany z ringu, przecież pamiętamy te komentarze. Komik będzie rządził Ukrainą, Kijowem bokser, a okazuje się, że nagle z tych, o których byśmy się nie spodziewali, może podobnie z tą młodzieżą jest, że czasem spoglądamy na nich, wydaje się nam, że nie potrafiliby dźwignąć przez spodnie, w jakich chodzą, tak się śmieją w różnych memach, prawda, że ten duch walki, no, gdzieś jest zakorzeniony w człowieku, nie walki dla walki, ale w obronie wolności, godności.
Tak, znaczy, kto by w ogóle pomyślał, że dojdzie do takiej zbrodni na narodzie ukraińskim. I proszę zobaczyć, jaka jest zbieżność dat. 24 lutego 1953 rok. O 15 w więzieniu na Rakowieckiej powieszono generała Augusta Emila Fildorfa Nila. 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Bandyta Putin wypuścił zbrodniarzy rosyjskich na naród ukraiński. I kto by pomyślał, że ten naród ukraiński stanie się symbolem nieprawdopodobnego wprost patriotyzmu, nieprawdopodobnej woli walki o ojczyznę. Przecież to, co widzimy przez ostatnie 5 dni, tam naprawdę cały naród stanął do walki o swoją ojczyznę. Tak jak ojciec powiedział, komik, który jest prezydentem, okazuje się wodzem narodu. Bokser, który jest merem Kijowa, staje na czele oddziałów walczących w obronie jego miasta. Ale to, co obserwujemy, tych zwykłych ludzi tam, na prowincji ukraińskiej, prostych ludzi, którzy wychodzą na ulice, na drogi i bez broni, gołymi rękoma zatrzymują kolumny pancerne. Czy ten ostatni obrazek, który widziałem już tutaj, jak szliśmy do studia, gdzie rolnik traktorem ukradł pojazd pancerny rosyjski i uciekał nim, żeby dać swoim. To jest postawa nieprawdopodobna. To jest postawa.
Cyganie też ukradli.
Tak. A ten człowiek, który stanął przed czołgami i najpierw wskoczył na czołg, a potem uklękł przed nim i nie puścił dalej. Pamiętam plac Tiananmen i tego człowieka z 2 reklamówkami, który zatrzymał kolumnę pancerną chińskich wojsk idących na pacyfikację studentów. To są ci bezimienni bohaterowie, którzy tworzą historię swoich narodów. I nasi chłopcy, nasze dziewczyny z tak zwanej drugiej konspiracji, czy też z tej pierwszej, okupacyjnej, przecież my mówimy o tych symbolach, o tych dużych nazwiskach. A ilu było tych bezimiennych? Setki tysięcy. I to oni tworzyli naszą historię. To oni tworzyli konspirację. Kiedy mówimy o żołnierzach wyklętych, dlaczego oni tak długo trwali w terenie? Praktycznie do połowy lat 50. No, ostatni zginął w 1963, Józef Franczak Lalek. Ale te zorganizowane struktury, na Mazowszu oddział Wacława Grabowskiego Puszczyka, 1954 rok. To proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, ile oni trwali. A trwali dlatego, że byli wokół nich bezimienni bohaterowie. Kurierzy, łącznicy, szewcy, krawcy, rzeźnicy, piekarze, meliniarze. To są ci bezimienni. I oni tworzyli naszą historię.
Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Niezłomnie wyklęci nasi bohaterowie. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Każdy, kto do nas zadzwoni, ma możliwość otrzymania w upominku właśnie płyty DVD z tym nagraniem spektaklu, który jest odtworzeniem gry psów Łukasza Cieplińskiego. Zapraszamy 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 650 523 33 lub 655 23 66. Panie dyrektorze, zanim pierwszy telefon, to jeszcze 2 pytania. Rakowiecka 37, biuletyn i jednocześnie Tomasza Kempis o umiłowaniu Chrystusa. To pierwsze pytanie, a drugie bardzo przejmująca jest postawa Zofii Pileckiej, córki rotmistrza, która chodzi, podobnie jak wielu, i prosi, powiedz, gdzie cię pochowano, powiedz, gdzie jest twój grób. Powiedz, gdzie są twoje szczątki.
Jest Zofia Pilecka, jest naszym wolontariuszem w muzeum. Jest niebywałą osobą. To jest kobieta instytucja sama w sobie już. Przede wszystkim niebywała, nieprawdopodobna wprost miłość do ojca. Tęsknota za ojcem. Ona... Ja pamiętam, kiedy Krzysztof Szwagrzyk kopał na Rakowieckiej, szukał mogił naszych bohaterów i w pewnym momencie znalazł taki cmentarzyk na tyłach szpitala. Tam 11 szkieletów było. I Zosia przyszła wtedy, stanęła nad tym wykopem, tak zamyśliła się i mówi: tato, daj się wreszcie odnaleźć. To było tak wymowne, to było tak nieprawdopodobne. A jednocześnie pamiętam ją z wczoraj, kiedy była u nas weszła do celi swojego ojca, gdzie jest jego portret. Podeszła, pogłaskała ten portret i mówi: tatusiu, czy ja dobrze postępuję? Tatusiu, czy ja dobrze robię? Tatusiu, opiekuj się tym muzeum. Taka nieprawdopodobna miłość do ojca, nieprawdopodobny szacunek do ojca i nieprawdopodobna tęsknota za ojcem. I ojciec powiedział o Tomaszu Akempis, o naśladowaniu Chrystusa. Otóż w naszym muzeum mamy egzemplarz tej książki, który należał do rotmistrza Witolda Pileckiego. To jest ten egzemplarz, który on przekazał żonie z przesłaniem: czytaj dzieciom i sama czytaj, będziesz miała siłę. I na 120. rocznicę urodzin pana rotmistrza, która była w ubiegłym roku, muzeum wypuściło wydanie specjalne tej książeczki. Książeczki, która już sama w sobie jest nieprawdopodobnym wydawnictwem. Tam każda strona to jest lekcja, to jest przesłanie, to jest nauka, to jest wskazówka, jak żyć, jak postępować. Chcemy, żeby każdy, kto przychodzi do naszego muzeum i chce się zapoznać z tą książką, po prostu taki egzemplarz dostał. Ja dzisiaj też przywiozłem dla słuchaczy Radia Maryja egzemplarze. Przywiozłem również biuletyn, który jest naszym sztandarem. Biuletyn, który jest wyjątkowym biuletynem, bo jest w nim pokazujemy historię muzeum, a jednocześnie historię tych ludzi, których pokazujemy w muzeum. Pokazujemy pamiątki po nich. Ten numer akurat jest poświęcony Łukaszowi Cieplińskiemu w dużej części. I temu spektaklowi, i temu tej płycie. To jest coś ważnego. Uważamy, że wypuszczenie tej płyty DVD, którą dołączyliśmy do biuletynu i którą przywiozłem, żeby przekazać też słuchaczom Radia Maryja. Wyjątkowa seria. Bo to jest, przywiozłem taką serię specjalną, do której jest dołączony różaniec. Różaniec, który został zrobiony z plastiku pozyskanego z nakrętek od butelek. My zbieramy w muzeum nakrętki od butelek, przekazujemy naszym przyjaciołom z takiego środowiska modlitewnego działającego w Niepokalanowie i oni produkują różańce. Te różańce przekazują do nas i u nas każdy zwiedzający może taki różaniec dostać. Może sobie po prostu wziąć, bo mamy taką skrzyneczkę na 10. pawilonie, gdzie te różańce leżą, a na skrzyneczce przyklejona jest kartka. pomódl się za ofiary zbrodni komunistycznych. Każdy może wziąć, każdy może się podmodlić. Trzeba o tych ofiarach pamiętać. I te przedmioty, te publikacje przywiozłem dzisiaj, żeby podzielić się ze słuchaczami Radia Maryja.
Bardzo gorąco dziękujemy. Rozmowy niedokończone, niezłomnie wyklęci nasi bohaterowie. Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Rakowiecka 37 w Warszawie. Prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ewa. Bardzo, bardzo wartościowa audycja. Posłuchałam pierwszej części, nie oglądałam, tylko słuchałam. I teraz drugiej części też z uwagą słucham. No trudno jest to komentarz, po prostu brak słów na wyrażenie tego, co ci ludzie przeżywali. Ja mam troszeczkę takiego doświadczenia też we własnej rodzinie, ale to już nie będę odpowiadać, bo nie o to chodzi. No po prostu przerażenie ogarnia, do czego jest zdolny człowiek w swojej nienawiści. I tak jak tu już wielokrotnie pan dyrektor też powtarzał, no przyczyną tego jest no brak wiary w Boga, bo innego wytłumaczenia nie ma. Jak można było niszczyć tak wartościowych ludzi? Przecież ci ludzie wiedzieli, co oni reprezentują. Zdawali sobie z tego sprawę, że być może są dla nich zagrożenie ze względu na postawę, na wiarę, na wykształcenie. No, oglądałam film o generale Nilu. Wspaniały film o rotmistrzu Pileckim, prawda, też film, no wspaniałe produkcje filmowe upamiętniające tych ludzi, tak? I teraz dzisiaj słucham o kolejnej osobie wartościowej w szerokim spektrum, o pułkowniku Cieplińskim. No po prostu brak mi słów. Brak mi słów.
Pani Ewo, pani już w pewnej chwili powiedziała, że nie warto rozmawiać o tych, których z pani rodziny zna czy doświadczyli. A dlaczego nie warto? Może.
To znaczy, może nie tyle nie warto, ale nie ma czasu. Bo chciałabym się skupić właśnie na tej historii właśnie pułkownika. I mam pytanie do dyrektora. Jakie były losy rodziny, czyli tego syna Andrzeja? Czy pan dyrektor będzie mógł coś w tym temacie powiedzieć? I jego żony Jadwigi? To jest pierwsze pytanie do pana dyrektora. I drugie pytanie to jest związane już z taką może historią bardziej współczesną mnie, bo tej historii właśnie powojennej to nie pamiętam, ale tą historię już związano z dalszymi jak gdyby działaniami ludzi patriotów, to pamiętam. I w związku z tą interwencją i tą i agresją na Ukrainę, to przypomniała mi się postać generała Kuklińskiego. Czy pan dyrektor też mógłby swój komentarz odnośnie tej postaci przekazać, bo ona też jest tak jak gdyby odstawiona w zapomnienie, w taki niebyt i też nie rozumiem dlaczego. I to te dwa pytania bym miała i dziękuję bardzo księdzu za tą audycję i panu dyrektorowi za przekazanie tak wartościowych rzeczy. Bo brakuje mi jeszcze jednego elementu, bo o tych patriotach, jeśli ktoś pochodzi z rodziny patriotycznej i ma przekazane te wartości ważne, czyli wiara w Boga, miłość ojczyzny, miłość do drugiego człowieka, no to po prostu utwierdza się w tym, że nie jest sam, że są ludzie, którzy też te wartości mają, przekazują i chwała Panu za to. Ale może warto byłoby też zorganizować taką audycję tej drugiej strony medalu. Czy rzeczywiście poszły w niebyt te osoby, które uczestniczyły w tych torturach? Bo jak słyszę, że to było tyle tych metod i to były tak okropne metody, no to ci ludzie wykonywali, tak? I byli wykonawcami. Czy taka audycja też nie miałaby miejsca, żeby człowiek młody też usłyszał, że ci ludzie istnieli, że ci ludzie mieli rodziny, jaki jest los tych rodzin, tak? No może też warto było...
Oj, się... pani Ewo, nie jedna audycja taka była. Ukazująca też książki, pozycje powstały
o
dzieciach.
Ale może warto byłoby też...
O dzieciach, o tych pokoleniach, o tych postaciach. Prosimy, panie dyrektorze.
Pierwsze pytanie. Jakie były losy rodziny pułkownika Cieplińskiego? No, smutne. Andrzejek, który w chwili, kiedy ojciec był zamordowany, miał niespełna 3 lata, był dzieckiem chorowitym bardzo i w wieku 20 kilku lat zmarł. Żona dożyła starości. Tak jak wszystkie wdowy po żołnierzach wyklętych. Godnie i biednie. Podobnie było z żoną pana rotmistrza Pileckiego. Godnie i biednie. Kiedy właśnie patrzę na historię rodzin żołnierzy wyklętych, to niestety z przykrością trzeba powiedzieć, że większość z nich żyła godnie, i to jest piękne, ale biednie. Wiele dzieci żołnierzy wyklętych nie pokończyło szkół. Oni już w szkołach podstawowych żyli z piętnem dziecka bandyty. To jest historia syna właśnie Józefa Franczaka, Lalusia. To jest historia synów Wiktora Stryjewskiego, Cacki. Ale to jest też historia rodziny Bronarskich z Płocka. Pół miasta stoi na ich ziemi, ale nikt nie żyje z tej rodziny. Wszyscy zostali wymordowani najpierw przez Niemców, a potem przez komunistów. Ostatni członek rodziny, córka, zmarła w nędzy, w chorobie, osamotniona. Nikt nie żyje, proszę sobie wyobrazić. Wszyscy zostali wykończeni przez jednych bandytów, tych z gapą na czapkach i tych z czerwoną gwiazdą na czapkach. I kiedy porównuję historię tych wspaniałych rodzin, miłujących Polskę ponad wszystko, i historię ich oprawców, to dzieci oprawców kończyły szkoły za granicą, w Stanach Zjednoczonych, i dzisiaj są przedstawiani jako autorytety. A czy mają do tego prawo? Pułkownik Kukliński, generał Kukliński. Kim był pułkownik generał Kukliński, to powiedział Wojciech Jaruzelski. Jeżeli on jest patriotą, to kim my jesteśmy? On był patriotą. Oni byli zdrajcami. I to jest odpowiedź na to pytanie. Kukliński za to, co zrobił, zapłacił bardzo dużą cenę, ponieważ zginęli jego 2 synowie w niewyjaśnionych okolicznościach. Kukliński widział ich śmierć. Czuł ich śmierć. I tutaj nie ma porównań. Tu są po prostu 2 światy. świat patriotyzmu, polskości, religijności i świat zaprzaństwa i zdrady narodowej. I tak należy to postrzegać.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Czy teraz już mogę?
Prosimy.
Barbara Londyn. Szczęść Boże. Chciałabym wspomnieć parę słów o młodocianej tajnej organizacji Związek Białej Tarczy w Bydgoszczy, która powstała w lipcu 1949 rok. Jej członkiem był mój mąż Jan Knapik, pseudonim Potocki, z wyrokiem 10 lat więzienia w 1953 roku. Jej dowódcą był wtedy Leszek Zakrzewski, 15-letni chłopiec, z wyrokiem 15 lat więzienia, 1953 rok. Była to jedna z wielu organizacji niepodległościowych i setek działających wtedy w kraju. Działali w różnych obszarach i w różnych formach. Przybierali pseudonimy przeciwko zdejmowaniu pseudonimy, składali przysięgę na ręce dowódcy, buntowali się przeciwko zdejmowaniu krzyży w szkołach, likwidacji krucjaty eucharystycznej i harcerstwa, do którego należeli. Działalność ta była bardzo szeroka. Przyświecała im walka z rusyfikacją sowiecką i dlatego działali w małej konspiracji. Byli oni wtedy tylko uczniami szkół średnich. Na zebraniach poznawali historię Polski, Katyń i tak dalej. Rozrzucali ulotki, prowadzili wywiad wojskowy, prasowy na rzecz organizacji. Po aresztowaniu mój mąż był też między innymi więźniem Jaworzna. Więzienia wyszedł w 1956 roku. To była ogólna amnestia. Dokumenty, oczywiście świadectwa poginęły. Przy wyjściu propozycja pracy w bezpiece albo przy tramwajach. No oczywiście wybrał tramwaje. Do organizacji Białej Tarczy należały też dziewczęta. One przebywały w więzieniu w Bojanowie. Słynne więzienie kobiece. Na rocznicowym spotkaniu pod więzieniem piękne i mądre przemówienie wygłosiła jedna z więźniarek, Bernadeta Gałecka-Schmidt, pseudonim Hanka Mieczkowska, wyrok 7 lat, 53 rok. A pięknie to ujął były mego męża, współwięzień Jaworzna, ksiądz Bronisław Sroka. Cel tego przemówienia jest mniej więcej taki. Pytają mnie, dlaczego ja to zrobiłam? Dlaczego narażałam wtedy swoją młodość, swoje młode dziewczęce życie? Odpowiadam, ja nie mogłam inaczej. Po prostu byłam i niczego nie żałuję. Piękne słowa, podpisuję się pod nimi oburącz. Ja też mówię to samo. Nie mogłem inaczej, po prostu byłem i za żadne skarby tego świata nie dałbym sobie odebrać tamtych lat cierpienia. Gdy stanę kiedyś przed boskim trybunałem, będę mógł spokojnie spojrzeć twarzy tak bardzo mi zawsze bliskich żołnierzy niezłomnych. Mam nadzieję, że nie będę się musiał wstydzić przed nimi. Mam bowiem świadomość, że tak jak oni, nie uchylałem się od obowiązku walki i cierpienia za Polskę na miarę swoich skromnych sił i możliwości. Patrząc na to, co dziś się dzieje w Polsce, odczuwam tak jak wtedy, w latach mej młodości, bezsilny gniew. Bo też tak jak w latach mej młodości toczy się dziś ciągle ta sama zła, bezsensowna walka przeciw religii chrześcijańskiej, tak jak wtedy, tak i dziś okrada się Polaków z ich prawa do historii. Nawet dzieci nie chce się zostawić w spokoju, lecz zostawia się im nieróżne i groźne pułapki, okresy pułapki moralne, byleby tylko pozbawić je tego najpiękniejszego, bo niewinnego okresu ludzkiego życia. I tak na stare lata muszę patrzeć na te wszystkie psychopatyczne, a słusznie szatańskie absurdy, które się dziś w Polsce dzieją. Ogarnia mnie tęsknota za moimi dawnymi towarzyszami z cel Sling, Singu, Sztumu, Sosnowca, Jawożna. Chciałbym im jeszcze raz powiedzieć, że mimo wszystko dobrze się czułem wśród nich, wśród tych dzielnych i zawsze radosnych ludzi, którzy na zabój kochali Polskę i bez żadnych narzekań pogodnie za tę Polskę cierpieli. Byli bowiem przekonani, Polska jest i tego warta. Chciałoby się znów krzyknąć, oj, chciałoby się, Boże ojców naszych, Boże Kościuszków, Traugutów, Łupaszków, zbaw nam Polskę. Ksiądz Bronisław Sroka, jezuita. No, miejmy nadzieję, że w trudnych
dziękujemy
czasach
zawsze się budzi gorąco i serdecznie. Pozdrawiamy. Prosimy, pan dyrektor.
Cóż tutaj dodawać? Tu jest wszystko powiedziane. Tu jest wszystko powiedziane.
Zatem kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Słucham.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani do rozmów niedokończonych?
Anna z południa Polski.
Prosimy pani Anno.
Moi rodzice pochodzili z Warszawy i często...
Należy wyłączyć radioodbiornik, pani Anno.
Bardzo zawsze, ile razy czytam o żołnierzach wyklętych czy powstańcach, bardzo mi smutno było. Natomiast niedawno przeczytałam, właśnie skończyłam czytać książkę Zadanie Polski Anny Dębskiej. I zmieniłam trochę mój stosunek do tego, bo ona rozmawiała z Panem Jezusem. Należała do AK i kiedy rozmawiała z Panem Jezusem już po latach, kiedy była starsza, zadała pytanie, dlaczego dopuścił, by tylu młodych, wspaniałych chłopców zginęło, tyle pięknych, młodych dziewczyn oddało życie, a Pan Jezus jej odpowiedział, bo ja ich chciałem mieć u siebie. Oni wszyscy są u mnie. Oni wszyscy orędują teraz za Polską. Proszą, żeby Polska była wolna. Oni są u mnie. I to jest takie pocieszające, że ich życie nie poszło na marne. Są w niebie z Panem Jezusem. Właściwie tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Anno.
Z całą pewnością są po tamtej stronie, są u Boga, u Pana Boga, są u Jezusa i tam trzymają wartę. Widocznie tam byli potrzebni i tam są.
Tak, są to bardzo trudne sprawy i pytania bardzo trudne, na które nieustannie musimy odpowiadać, bo w życiu i w śmierci należymy do Pana Boga. I obyśmy w chwili śmierci nie zwątpili, że zmierzamy do domu Ojca, niezależnie jakie będą okoliczności śmierci, ale też to nie Bóg buduje struktury zła.
Z całą pewnością.
To, bo tutaj trzeba to dopowiedzieć, że to nie jest tak, że Bóg stworzył struktury zła, które były strukturami zła z Niemiec, strukturami zła z Rosji jako Sowietów i potem komunistów. To nie, to drzewo rosło i przyniosło po prostu złe owoce. I przyniosło cierpienie, przyniosło śmierć, bo o to samo możemy pytać i tak moglibyśmy zbyt lekko powiedzieć, no tak, widocznie ci, którzy dziś giną za sprawę ukraińską, są potrzebni w niebie, by się modlić za Ukrainę. Ale pozostaje pytanie, no ale to znaczy się, że Bóg sprowokował Putina?
Z całą pewnością oni są potrzebni przede wszystkim tutaj, żeby walczyć o wolną Ukrainę. Kiedy przychodzi ich pora, przechodzą na tamtą stronę, do domu ojca.
Każda krew niewinnie przelana jest krwią męczenników.
Zdecydowanie tak. Ja to są męczennicy.
Jej posiew jest źródłem wiary chrześcijańskiej, no i też jest potem źródłem, zasiewem bohaterów ojczyzny.
Znaczy, to jest tak, jak żeśmy w czasie audycji w telewizji Trwam rozmawiali o tych naszych bohaterach, którzy myślę, że wkrótce będą wyniesieni na ołtarze.
Jak najbardziej.
Rotmistrz Witold Pilecki, Łukasz Ciepliński.
A jeżeli nie na ołtarze, to wierzymy, że są przy ołtarzu pańskim.
Że są, tak, zdecydowanie. My rozmawialiśmy właśnie o rotmistrzu, rozmawialiśmy o panu pułkowniku, rozmawialiśmy o ojcu Władysławie Gurgaczu, jezuicie, który był wierny swoim żołnierzom, swoim chłopcom, których był ojcem duchownym, których formacje robił. Przecież on, kiedy Polską Podziemną Armię Niepodległościowców rozbijano, on mógł uciec. On pozostał i zapłacił najwyższą cenę. Ale rozmawialiśmy też o jednym z największych herosów Kościoła katolickiego, arcybiskupie Baraniaku. Przecież to postać nieprawdopodobna. Człowiek, który przeszedł katorgę na Rakowieckiej w areszcie. Człowiek, który przeszedł ponad 145 przesłuchań i nie zaparł się kościoła, nie zaparł się prymasa, nie złożył ani jednego zeznania, które by obciążało prymasa. Dzięki czemu Kościół katolicki w Polsce przetrwał. Nie był takim kadłubkiem, jaki był w Czechach, Bułgarii czy w innych państwach bloku wschodniego. Tutaj Kościół katolicki przetrwał. Tutaj Kościół miał swojego prymasa tysiąclecia. Miał swojego papieża, świętego Jana Pawła II. I trwa z narodem polskim.
I miał też takich niezłomnych.
Takich niezłomnych, właśnie Cieplińskiego, Pileckiego, Bronarskiego, Łupaszkę. I moglibyśmy tak wymieniać tych niezłomnych, tych wspaniałych, tych, którzy po prostu umiłowali Polskę ponad wszystko i za tą miłość zapłacili najwyższą cenę.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, Pietrowice Głubczyckie.
Prosimy.
Kolejna audycja podjęta w naszym radiu. Utwierdza mnie w takim przekonaniu, jak ogromna praca jeszcze ducha jest przed nami. A myślę, chcę powiedzieć parę rzeczy w kontekście tego, co dzisiaj przeżywaliśmy tutaj na południowej Opolszczyźnie, w takiej wiosce Babice. Była kolejna, 78. rocznica zagłady Huty Pieniackiej na Kresach naszych. I taka smutna refleksja i także optymistyczna, bo w poprzednich latach było to organizowane oficjalnie, powiedzmy, i tak bardziej bogato, a dzisiaj bardzo skromnie i taka myśl mnie przeszła, że może w związku z tą sytuacją obecnie na Ukrainie, może ludzie nie chcą albo nie są gotowi do tego, jak przeżywać takie rocznice. Tu przecież o nic wielkiego nie chodziło. Była msza zwyczajna, można powiedzieć, w kościółku wiejskim, potem wyjście przed kościół, przy tablicy złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, krótka wypowiedź jednego z organizatorów, właśnie taka oddolna to inicjatywa. No i ta głęboka i trudna refleksja, bo cóż myśleć, no jak mamy odnosić się do takich sytuacji dzisiaj. Tak jak już było w audycji powiedziane, słyszałem, że właśnie może w tym czasie unikajmy takich konfrontacji czy odwoływania się do naszej smutnej i okrutnej przecież historii tam na Kresach, ale jednocześnie jesteśmy w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i też tutaj organizowane są różne przedsięwzięcia. Cieszymy się, bo myślę, że właśnie to nas jakoś tak zmusza do bardzo głębokich przemyśleń i do tego, by sobie wyrobić postawę jak najdalszą od takiego myślenia właśnie, no nie powiem, że odwetowego, ale takiego roszczeniowego, a zastanowić się nad tym, co nas może zbliżyć i pewnie, jak ksiądz dzisiaj powiedział, Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach i to taka myśl mnie też nurtuje, że powinniśmy być bardzo powściągliwi teraz, ale też jednocześnie no, stanąć w prawdzie i nie bać się, tak, wyrażać siebie. Jutro na przykład w Nysie, tutaj niedaleko nas, na Polszczyźnie też będzie spektakl inny niż ten, o którym pan dyrektor mówi i który został przygotowany telewizyjnie. Spektakl teatralny pod tytułem Hiob 51, odnoszący się właśnie do pułkownika Cieplińskiego i przygotował to teatr z Rzeszowa, Teatr Siemaszkowej. Jedziemy z Głubczyc też dużą grupą i już się cieszę na to właśnie, że będziemy mogli pogłębić swoją wiedzę na temat nie tylko pułkownika, ale tych czasów i tych trudnych doświadczeń. A tutaj my 6 też włączamy się w tę edycję Biegu Trupem Wilczym i w naszym młynie w Królowem, gdzie po wojnie chronił się major Łupaszka i pani Lidia Lwow, która tutaj jeszcze przed śmiercią zdążyła do nas przyjechać i to miejsce zobaczyć, przypomnieć sobie. Stamtąd, spod obelisku, będziemy biec właśnie w kierunku Głubczyc w tym biegu tropem wilczym i to też kolejna okazja do tego, by przypomnieć sobie, choćby nawet, już nie mówię majora Łupaszkę, tak, ale nawet panią Lidię Lwow, która nie jest, myślę, w powszechnej świadomości Polaków znaną bohaterką, a przecież o sobie myślała, mówiła tak zresztą, to jest w zasobach muzeum, panie dyrektorze, i to pan pewnie też ma w tym swój udział. W domu mówiliśmy po rosyjsku, byłam Rosjanką, ale taką, dla której Polska to była ojczyzna i nadal jest. A kiedy wspominała właśnie czasy uwięzienia, ten czas trudny dla niej 7-letni, no właśnie to mówiła, że w więzieniu kazali mi robić przysiady przy ścianie, aż po nich nie mogłam chodzić. Spało się na betonie, przykrywało kocami. Nie wracam do tego, nie myślę o tym. Dużo w więzieniu się modliłam. I chociaż córka Justyna, pani Justyna, wspominała, że mama niezbyt chętnie mówiła o czasach aresztowania i więzienia. Niechętnie też wspominała ból, tortury i cierpienie. Pisała, mówiła o tym, że w więzieniu mocno bili ją po rękach, gdy siedziała sama w całkowicie pustej celi przez 2 lata, przeszła kryzys wiary. Wiary, którą potem zresztą odzyskała i takie wymowne świadectwo jej wiary, kiedy na pogrzebie majora Łupaszki w Warszawie, byliśmy też tam obecni z harcerzami, kiedy w którym momencie podeszła pani Lidia do trumny i położyła na trumnie narzeczonego swojego mały obrazek z Michałem Archaniołem. Zresztą wspominała u nas, kiedy była, że właśnie w partyzance modlili się, że w brygadzie majora Łupaszki to było na porządku dziennym, codziennie modlitwa wspólna i że te obyczaje były takie prawe i szlachetne wśród mężczyzn, którzy stawali wobec trudnych sytuacji wojennych. Myślę sobie jeszcze, proszę ojca i proszę dyrektora, o tym, jak mamy dużo do zrobienia i jak mało szkoła, tutaj myślę, swoją rolę wypełnia i to jest smutne bardzo, bo nie słyszę dzisiaj z młodym człowiekiem, rozmawiałem, czym się zajmują, co czytają w klasie maturalnej. Mówię zupełnie o żołnierzach wyklętych, nic po prostu. A jest tyle pięknej literatury i teraz ta książka, która mogła być lekturą czytana w Radiu Maryja, Rotmistrz, tak, pana Wróblewskiego, mogła być taką lekturą, ale i nikt nie mówi o takich poetach jak na przykład Przemysław Dakowicz, który takie przejmujące rzeczy napisał w swojej twórczości, na przykład Kwaterę Zmartwychwstałej Pamięci, to o łączce naszej i teoria wiersza polskiego w poezji wyraził piękne rzeczy i pan Wojciech Wencel i wielu innych, a tylu bardów śpiewa pieśni pięknie. Dziękuję Państwu, że puszczaliście parę tygodni temu właśnie Fortece, która jest zespołem mało znanym, a do młodzieży trafia, bo kto usłyszy te pieśni, czy zespół Iridion, no to widzę, jak młodzi to łykają i jak chcą tym przejąć, jak słuchają tych płyt, czy Andrzej Kołakowski, czy Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk. Można by wymieniać tutaj tylu autorów, których trzeba by twórczość upowszechniać. Ja absolutnie jestem wdzięczny Radiu Maryja za to, co robi, ale w telewizji publicznej rzadko widzę. Ileś miesięcy temu był taki piękny program, spektakl w reżyserii pana Dariusza Kowalskiego, z jego udziałem też, ale z udziałem pana Andrzeja Kołakowskiego. Pięknie śpiewał ballady Biblia Polska, ale to było prezentowane w godzinach nocnych, właściwie 23:30 w programie trzecim polskiej telewizji. To takie smutne, bo kiedy są te koncerty takie te wielkie w telewizji, słyszymy często bardzo piękne, ale powtarzające się pieśni, piosenki, a te jakoś nie potrafią się przebić. Co się z nami dzieje? Ile pracy jeszcze mamy do wykonania? Ale bądźmy optymistami, że jakoś ten duch, czegoś nam przekazują ci żyjący, pani Zofia Pilecka. Właśnie jestem dumny, że jestem w chorągwi imienia rotmistrza Pileckiego. Mieliśmy się spotkać z panią Zofią w styczniu. Nie udało się, może w najbliższych miesiącach będzie szansa. Więc żyjemy takimi sprawami i młodzi też żyją, tylko trzeba po prostu im o tym powiedzieć. Trzeba mieć odwagę, żeby ich zachęcić do poznawania tego, co jest takie ważne. A tyle rzeczy do zrobienia, że aż naprawdę przerasta to ludzkie pojęcie. A w tej kwestii, o której dzisiaj mówimy, naprawdę to jest nasz wielki obowiązek, bo tak napisał pan Kajetan Rajski, o właśnie tutaj, on wydał 2 tomy pod tytułem Wilczęta. To są właśnie rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. I on miał taki cel, by doskonalić się w cnocie umiłowania ojczyzny. Może górnolotne słowa, ale właśnie o to w tym wszystkim idzie. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Prosimy, pan dyrektor. No,
pani Lidia Lwow była wyjątkową kobietą. Miałem zaszczyt ją znać. Byłem tuż przed jej śmiercią u niej w domu. Spacerowaliśmy sobie kiedyś po Rakowieckiej, po muzeum, w jej czasach w więzieniu. I to był nieprawdopodobny spacer. Tak powoli, tymi alejkami, między pawilonami. I w pewnym momencie pani Lidia mówi, jak tu jest zielono. Ja troszkę się zdziwiłem. Wy jak to? No, nie było tak, jak pani tu była? On mówi, nie. Najmniejsze źdźbło trawy trzeba było wyrwać. Tu miało być szaro. Tu miało być smutno. Natomiast jeśli chodzi o Zofię Pilecką, z całą pewnością nas słucha, także pozdrówmy ją, bo kiedy skończymy, będę musiał jej się zameldować i powiedzieć o naszym spotkaniu. Zofia Pilecka jest naszym przyjacielem, jest naszym wolontariuszem muzeum. Ona naprawdę bardzo żyje sprawami muzealnymi, żyje sprawami historii naszej ojczyzny. Też przepiękna postać, ma u nas swoje biuro, gdzie spotyka się z klasami ze szkół imieniem rotmistrza, z drużynami harcerskimi, które noszą imię rotmistrza. Piękna postać, piękna historia, pięknej kobiety i wspaniałej rodziny. To właśnie dzięki takim rodzinom, jak rodzina Pileckich, gdzie była Bunia, czyli babcia, gdzie były ciotki, gdzie była mama, tata, były dzieci, gdzie był piękny dwór w pięknym parku, gdzie był staw ze złotymi rybkami, gdzie po parku chodziły pawie, gdzie był cielętnik, żeby Andrzej Pilecki mógł uczyć się, jak być ziemianinem polskim na kresach, gdzie była miłość. I to wszystko niestety zabrała nam wojna, zabrała nam okupacja, zabrał nam komunizm. Ale ja jestem optymistą. Jestem pewien, że Polacy to jest taki piękny naród. Naród, który potrafi kochać i potrafi wybaczać. I potrafi się wybić na wysoki poziom. I teraz właśnie tak jak pan mówił o Hucie Pieniackiej, o tych relacjach polsko-ukraińskich. Ja uważam, że nie należy o nich zapominać, należy o nich mówić, ale w momentach tak trudnych powinniśmy wszyscy stanąć po stronie Ukrainy. Wszyscy stanąć po stronie Ukraińców. Wszyscy pomagać Ukraińcom. Bo historia naszych narodów jest tak połączona nieprawdopodobnie od czasów pierwszej Rzeczypospolitej jeszcze, bo to jest nasza wspólna historia. I teraz proszę zobaczyć, tyle krwi, tyle cierpienia, a teraz Polska jest pierwsza w pomocy Ukrainie. To Polska pierwsza stanęła za Ukrainą. I to Polacy otwierają swoje serca, swoje domy, żeby przyjmować Ukraińców, którzy uciekają przed wojną. Polska to piękny kraj, a Polacy są pięknym narodem. I bądźmy z tego dumni.
Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Prosimy Radio Maryja. Halo? Prosimy Radio Maryja. No, niestety. Radio Maryja, halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i witam pana dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie. Ja mam na imię Halina, dzwonię z Warszawy. W czasie ferii szkolnych w tym roku, czyli na początku lutego, byłam ze swoimi wnukami właśnie w tym Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Rakowieckiej. Oczywiście to była grupa zorganizowana z panem przewodnikiem. Było nas 9 osób. Halo?
Prosimy, pani Halino.
Więc można było tak wszystko bardzo dokładnie obejrzeć. Całe nasze zwiedzanie trwało 2 godziny. Wszystko to, co mówił pan dyrektor, to tam jest. Dla mnie największe wrażenie zrobiły cele, warunki w celi oraz ich wielkość. Pytałam pana przewodnika, ile osób przebywało w danej celi, to pan mówi, no niech pani zgadnie, ja mówię 3. A pan mówi, nie proszę pani, w takiej celi przebywało 10 osób, a cela miała, wymiary nie mierzyłam, ale pewnie 1,20 na 2,5 i były 3 materace. W jednej celi były też takie drzwi jak pół szafy dwudrzwiowej, metalowe, gdzie tam zamykano człowieka na ileś czasu i on tam siedział. Zamykano na taki wielki, żelazny klucz. Więc pan powiedział, że nie, proszę pani, w takiej celi było 10 osób, mieli 3 materace. Była też jedna stłuczka, która służyła, w której woda służyła jako toaleta, woda do mycia i woda do picia. Trzeba było bardzo długo spłukiwać, żeby woda z takiej spłuczki miała dane przeznaczenie. Przy celi generała Emila Fieldorfa był napis, teraz cytuję. Czy wiesz, dlaczego mnie skazali? Bo odmówiłem z nimi współpracy. Pamiętaj, żebyś nie prosiła ich o łaskę. Zabraniam tego. Pewnie do żony, nie wiem. Generał Fieldorf był zatrzymany w 1953 roku, a został powieszony w więzieniu mokotowskim w 1953, w tym czasie jak ja się urodziłam. Czyli jestem taka dłużna. 24 lutego, tak? Ja pamiętam tę datę bardzo i skojarzyłam sobie też teraz właśnie z tą sytuacją o napadzie Rosji na Ukrainę. Była też sala, w której znajdowało się zdjęcie biskupa Baraniaka z napisem 145 przesłuchań biskupa Baraniaka. Ja już mówię szybciej, bo to bardzo długo potrwa. Była też gablota z narzędziami z OMO, gdzie dokonywali przemocy, tylko że te wszystkie pałki i tak dalej były okręcane szmatami, żeby nie było ran ciętych, tylko rany bite. Na korytarzu była też taka szafa, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, szafa metalowa z półkami. Tam do tej szafy wkładano skazanych. Ja pytam, proszę pana, jak się zmieści człowiek na takiej półce? Zmieścił się do kopaly. Szafę zamykano, czybyśmy tam było 5 więźniów i okładali tą szafę łomem, żeby po prostu pozbyć człowieczeństwa tę osobę, która tam jest, no bo nie wyobrażam sobie w takim wielkim huku ileś czasu przebywać. Oglądam, były też tam naczynia, które służyły jako zestawy, można powiedzieć, obecnym językiem. Aha, jest jeszcze tak, jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który wisi nad przestrzenią schodów, bo tam wszystkie te schody są zrobione tak jak z drutu, siatki, że widać od dołu do góry jest taka przestrzeń. Tam wisi obraz Matki Bożej Częstochowskiej, on jest oświetlony cały czas, całą dobę i pan mówi, że jak sprawdza, czy wszystko jest w porządku, wieczorem to tylko jeden ten obraz, jakieś światło pogaszone, to służy za oświetlenie i za wydostanie się stamtąd. Są też właśnie w tym pudełeczku są różańce. Różańce są zrobione przez, no, to co pan dyrektor mówił, niepokalanów czy ołtarzew, i różańce są w kolorze biało-czerwonym i różowym. Ja wzięłam dla wnuków, dla siebie, dla wnuków wzięłam różowe, a dla siebie dwa biało-czerwone. No. To chyba wszystko. Także
Dziękujemy, bardzo
polecam, polecam. A jeszcze chciałam powiedzieć tak, że nie wiem, co zapomniałam, co znaczą krzyże, co upamiętniają krzyże na Zielonym Placu. Chciałam powiedzieć jeszcze o sali skazań. Przepraszam, o sali egzekucji, to było to w podziemiach malutka cela, jeszcze to wszystko leży. Tam wisi krzyż i
pani
głowa
Halino,
człowieka
pozwolimy
stoi.
Już panu dyrektorowi.
Dobrze, odpowiedzieć
na pytanie.
W takim razie,
oczywiście.
To niech pan dyrektor mi przypomni tylko,
tak,
co
już jest
oznaczają krzyże z brzozy.
Już jest przygotowany.
Dziękuję bardzo.
Pani Halina otrzyma tutaj w upominku od muzeum płytę DVD z różańcem, taką limitowaną wersję. Nagrana płyta DVD z grypsami Łukasza Cieplińskiego. Natomiast no, przypominamy, że tutaj pan dyrektor wszystkim, którzy na adres pocztowy sekretariat@muzeummrakowiecka37.pl wyślą maila z tematem rozmowy niedokończone Radio Maryja i z hasłem, którym jest pseudonim Łukasza Cieplińskiego, to też otrzymają w upominku tę płytę od muzeum. sekretariat@muzeummrakowiecka37.pl. Prosimy.
Więc te krzyże brzozowe, które stoją na trawnikach w naszym muzeum, stoją w miejscach, gdzie były groby, gdzie były doły śmierci, gdzie zespół profesora Szwagrzyka odnalazł ludzkie szczątki. Są to miejsca, gdzie były doły śmierci z Powstania Warszawskiego, czyli to były doły więźniów Mokotowa, których zamordowano 2 sierpnia 1944 roku, a krzyże, które są od strony muru, są w miejscach, gdzie były groby żołnierzy wyklętych, zamordowanych na Mokotowie. Tam zostały odnalezione ludzkie szczątki z elementami mundurów Wojska Polskiego. Także z całą pewnością byli to nasi chłopcy. Natomiast te przestrzenie, o których opowiadała pani, ta malutka cela, te cele, gdzie trzymano po 10 osób, to jest 10. pawilon. To jest absolutnie miejsce wyjątkowe, ponieważ jest to pawilon jedyny na Mokotowie, który ostał się w stanie niezmienionym, nienaruszonym, od środka oczywiście, bo z zewnątrz wszystko zostało zniszczone. wygląd tego pawilonu jest taki sam co najmniej od 1928 roku. Mamy fotografie zrobione na Mokotowie w 1928 roku, przedstawiające 10. pawilon od środka i wszystko wygląda identycznie. Są to te same schody, te same poręcze, ta sama nawet siatka, która wisi między galeriami, takie same drzwi, wszystko jest to samo. I na 10. pawilonie była ta malutka taka, ten malutki karcer, 1,50 m wysokości, 50 na 50 szerokości, zamykany na metalowe, ciężkie drzwi. To był karcer, w którym pan rotmistrz, major Zygmunt Szędzielarz Łupaszka był trzymany przez 6 dni. To jest nieprawdopodobne, że on to wytrzymał. Pan Mieczysław Chojnacki, świętej pamięci Mieczysław Chojnacki, wspaniała postać, wspaniały żołnierz Armii Krajowej i Ruchu Oporu Armii Krajowej, siedział z panem majorem w jednej celi śmierci i opisał, w jaki sposób funkcjonariusze UB przywlekli pana majora po pobycie w tym karcerze. Opisał również jego śmierć. Widział, jak go wyprowadzali, był świadkiem jego wyjścia i widział, jak go prowadzono na egzekucję. Sam miał na szczęście chyba przeżył tylko dlatego, żeby złożyć to świadectwo właśnie. Żeby złożyć świadectwo, jak wyglądał Mokotów w czasie tego barbarzyńskiego terroru stalinowskiego. Jak wyglądało życie więźniów. Napisał nieprawdopodobną książkę. Wspomnienia młodzika, bo to był jego pseudonim. Świadectwo walki, cierpienia i pięknej historii później po wyjściu z więzienia. Także między innymi pan Mieczysław i jego książka są dla nas źródłem informacji o tym, jak wyglądało życie na Mokotowie w tamtych czasach, jak wyglądały cele śmierci, kto w nich siedział, jak się więźniowie zachowywali. Oczywiście on opisał jedną z cel, bo w niej siedział. Tych cel było dużo, dużo więcej. Natomiast co do tych małych cel, w których trzymano 10 osób, były momenty, że w tych celach trzymano i 20 osób. Kiedy były aresztowania w terenie i trzeba było więźniów szybko przefiltrować, to wsadzano i 20. Trudno było wtedy siedzieć, po prostu wszyscy stali. Ale proszę państwa, historia Mokotowa to nie tylko żołnierze wyklęci, to również opozycja. To również opozycja ta po 56 roku i przede wszystkim historia podziemia Solidarnościowego. To jest też ten malutki pawilon, te malutkie cele na 10. pawilonie i wtedy siedziało w tych celach 6 osób. 4 łóżka, 4 prycze podwójne, znaczy 2 podwójne prycze, czyli 4 łóżka, no i 2 spało na podłodze. Sam to przeżyłem, dlatego mogę opowiadać. Natomiast dalej, następny pawilon, którego my nie udostępniamy w tej chwili, bo on jest w tej chwili szykowany jest do remontu, to jest pawilon 12, czyli tak zwana trójka z okresu Solidarności. Pawilon w wyłącznej dyspozycji Służby Bezpieczeństwa, pawilon, w którym przetrzymywano wszystkich najważniejszych ludzi opozycji. Pawilon, w którym był, który jak wprowadzono do niego więźnia, to on praktycznie nie wychodził z niego. Nawet na przesłuchania szedł na piętro, na przedostatnie piętro tego pawilonu. Tam urzędowali funkcjonariusze SB i prokuratorzy. A na ostatnim piętrze była tak zwana technika operacyjna, czyli końcówki wszystkich podsłuchów, które były w celach. I jest to jedyny pawilon, który ma windę. Tam więźniów wwożono windą, ewentualnie jak nie chcieli pokazać, kto jest, żeby się więźniowie zetknęli między sobą, to właśnie prowadzono do windy i wwożono na przesłuchania windą. Bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawy pawilon. Obok tego pawilonu jest szpital więzienny. Szpital, który w różnych okresach czasu miał różne oddziały, ale dla mnie najciekawsze jest pierwsze piętro, gdzie w okresie stalinowskim był oddział dla kobiet, które w więzieniu rodziły dzieci. Oddział położniczy. Wiemy o 16 osobach, które urodziły się na Mokotowie. 16 dzieci żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, które przyszły na świat na Mokotowie. I proszę sobie wyobrazić, mieliśmy kiedyś takie spotkanie z tymi ludźmi i kiedy tak szliśmy, zwiedzając Mokotów, jeden z panów mówi: słuchaj, gdzie ja się urodziłem? Mówię: tu, na pierwszym piętrze tego pawilonu. To są czasami zawsze są bardzo wzruszające spotkania, ale czasami są to smutne spotkania, ponieważ ci ludzie bardzo często zabrani matkom, przekazani do domu dziecka, nie odbudowali już relacji dziecko-matka, kiedy mama zgłosiła się do domu dziecka, żeby je odebrać. To niestety zostało, te relacje zostały już zachwiane. I kiedy słucham opowieści tych osób, kiedy słucham ich historii, znowu przychodzi mi ta refleksja. A dzieci ich oprawców były na studiach, wyjeżdżały za granicę, bawiły się, a dzieci naszych bohaterów żyły w nędzy i były napiętnowane jako dzieci bandytów.
I podziwiać rodziców, którzy umieli miłość do ojczyzny przekazać dzieciom.
Tak.
W takim poczuciu niesprawiedliwości. Prosimy, kolejny telefon, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Ania. Chciałabym bardzo podziękować panu dyrektorowi za przybliżenie właśnie tutaj tych pięknych postaci Łukasza Cieplińskiego i Emila Fildorfa Nilaj. Bo jest to któraś z kolei audycja, ale zawsze się z ciekawością słucha. No i nie wiem, może też nie słyszałam dzisiaj wszystkiego od samego początku, ale przypomina mi się to, kiedy miałam chyba 13 czy 15 lat i mój tato właśnie wspominał o Łukaszu Cieplińskim, no to gdzieś tam lata około 80 któregoś roku przypominał właśnie. Mówił właśnie o Łukaszu Cieplińskim i mówił, że gdzieś w godzinach około 20 był wyprowadzony przez ubeków i wyprowadzony na dziedziniec po to, żeby go zamordować. I w pewnym momencie jakby przeklęknął i nie wiem skąd mój tato, ale skądś miał takie wiadomości. Przeklęknął i wyjął coś z buta. Prawdopodobnie był to medalik, który połknął i powiedział mi tato, że jak go znajdą, to właśnie po tym rozpoznają, że właśnie jest to Łukasz Ciepliński. No niesamowita postać. Człowiek, gdy jest młody, inaczej na pewne rzeczy patrzy. Oczywiście wysłuchałam, gdzieś mi to zapadło w serce, natomiast może się o tym nie mówiło, były to też trochę inne czasy. Jestem też wnuczką żołnierza, który był w armii Andersa i pamiętam, że kiedy miałam się do szkoły przygotować o tym, jak walczyli żołnierze i powiedziałam o moim dziadku, to w klasie nastąpiła cisza i wychowawczyni, która prowadziła lekcję, nic nie powiedziała. No, dzisiaj to znaczy się wiem, że poglądy tej osoby też są akurat zbliżone, także nie była to osoba, która w jakiś sposób gdzieś tam doniosła. Natomiast no, dziadek też był prześladowany z tego tytułu. 25. rocznica ślubu, zostały zabrane do Wronek, do więzienia. No ale wracając tutaj do postaci Łukasza Pilickiego, też tato właśnie wtedy mi powiedział, kiedy miałam 11 lat, że Łukasz był tak skatowany, że w kocu był wynoszony na rozprawę. I no to rzeczywiście czasami się zastanawiałam, czy ja po prostu też byłabym tak odważna, gdyby cokolwiek z takiego się przytrafiło, że naprawdę odwaga tych ludzi była no, ogromna. No, skąd czerpać taką odwagę? Rzeczywiście to chyba tylko tutaj no, wiara w Boga, bo tak naprawdę człowiek normalnie, no, myśląc to, no, nie jest w stanie po prostu przeżyć takich cierpień, takich tortur, które im zadawano. No, to nie byli jeszcze obcy ludzie, tylko ludzie, którzy nazywali się Polakami. A te grypsy, to, które dzisiaj zostały wyrecytowane, to taki, wydaje mi się, testament Łukasza Cieplińskiego, żarliwego patrioty, katolika, który miał wizję Polski, właśnie takiej pięknej, pięknej Polski. I no bo przecież on miał chyba 30 parę lat, 37 może, kiedy zmarł, kiedy został właśnie zabity, no to wizja tak młodej osoby to naprawdę no jestem dla niego rzeczywiście pełna uznania i podziwu, że tak młody człowiek, pełen miłości do ojczyzny, właśnie zapisał w grypsach właśnie testament dla Polski. Niedawno też gdzieś w internecie tak przeglądałam, jak się mają tutaj mordercy właśnie tych żołnierzy niezłomnych. I wydaje mi się, że jeszcze niektórzy żyją i chyba też dobrze się mają. Natomiast mam też książkę o Łukaszu i w tej książce mam taką ciekawą litanię. Nie wiem, czy ojciec pozwoliłby, żebym może ona jest bardzo krótka, żebym może przeczytała.
Bardzo litania, proszę, to której, jeżeli litania, pani Anno, krótko, to nie przeczytać, krótko, tylko poprowadzić modlitwę.
Dobrze.
I to będzie też takie zwieńczenie powoli naszych rozmów.
Tak, oczywiście. Jest ona bardzo krótka, bo współautorami był ksiądz Michał Pilipiec i Dewajtis, czyli to współpracownik Łukasza Cieplińskiego, Gabriel Brzęk. No i może właśnie w ten sposób zacznę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Amen.
Kyrie eleison.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Od niewoli pod uciskiem wroga wybaw nas, Panie. Przez łuny wojennej pożogi wybaw nas, Panie. Przez bliszcza naszych miast i wsi
wybaw nas, Panie.
Przez gruzy bombardowanej Warszawy
wybaw nas, Panie.
Przez krew przelaną na polu walki w obronie wiary i wolności
wybaw nas, Panie.
Przez nękę i śmierć wolną więzionych w obozach
wybaw nas, Panie.
Przez męczarnię w Oświęcimiu
wybaw nas, Panie.
Przez kaźń zbiorową w Wawrze
Wybaw nas, Panie.
Przez niedolę wysiedlonych z rodzin, miast i wsi.
Wybaw nas, Panie.
Przez nękę i śmierć wygnańców na dalekim Sybirze.
Wybaw nas, Panie.
Przez smutek tych, którym brak wieści o najbliższych.
Wybaw nas, Panie.
Przez łachmany i głód wtrąconych w nędzę.
Wybaw nas, Panie.
Przez męstwo żołnierza polskiego, który walczy na wszystkich frontach świata.
Wybaw nas, Panie.
Przez bohaterstwo lotników i marynarzy.
Wybaw nas, Panie.
Przez kwar libijskiej pustyni.
Wybaw nas, Panie.
przez wytrwałość bojowników sprawy, którzy pracują w kraju bez lęku przed więzienną kaźnią.
Wybaw nas, Panie.
O szczęśliwy powrót tych dzieci rozproszonych po świecie Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Obroń i orły narodowe Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
O dzwony umilkłe w kościołach Twoich Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
O wolność i niepodległość Ojczyzny Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Jeszcze tak na koniec, wiem, że Łukasz Szczepliński kiedyś też taką króciutką modlitwę napisał, nazywała się to też modlitwa więzienna i brzmiała ona tak: jeśli jak owoc dojrzał do wieczności i Bóg mnie do niej z więzienia powoła, wiem, że to będzie dowód Twojej miłości, gdy śmierć męczeńska dotknie mego czoła. Wtedy mnie zastąp aniołów otoczy, z serca ustąpi wszelka zbrodni trwoga. Królowa Polski zamknie me oczy, mą wolną duszę zawiedzie do Boga. Tym chciałam zakończyć. Bardzo dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy.
Wieczór.
Bóg zapłać. Prosimy, dyrektor Jacek Pawłowicz.
Znaczy, ta modlitwa, którą przed chwilą odmówiliśmy, jak ona pasuje do dzisiejszej chwili na Ukrainie? Bombardowany Kijów. Ginący ludzie, śmierć powszechna w zasadzie. Pomódlmy się też i za nich, gdzieś tam w domach, w swoich sumieniach, w czasie codziennej modlitwy. Pamiętajmy, że na Ukrainie toczy się wojna nie tylko o wolną Ukrainę. Toczy się wojna o wolną Europę, o wolny świat, żeby nigdy już więcej te nikczemne totalitaryzmy, a w Rosji odradza się totalitaryzm i to ten najgorszy, taki komunistyczno-faszystowski, żeby one nigdy już się nie odrodziły, żebyśmy mogli żyć normalnie, w normalnym świecie.
Panie dyrektorze, gorąco dziękujemy za przybycie do naszego studia, za ten prezent dla Radia Maryi Telewizji Trwam, czyli Łukasza Cieplińskiego, Grypsy z więzienia. Bardzo gorąco dziękujemy za każde świadectwo. Państwa też za te rozmowy. Przypomnijmy, że osoby, które do nas się dodzwoniły, otrzymają pocztą to DVD Grypsy Łukasza Cieplińskiego. No i też każdy tutaj z dobroci, z takiej chęci promowania, mówienia, kształtowania sumień i postaw naszych, dyrektor muzeum, dla każdego, kto na adres mailowy muzeum w temacie rozmowy niedokończone Radio Maryja, wyślę w treści odpowiedź na to, jaki pseudonim ma Łukasz Ciepliński, pułkownik, to otrzyma to nagranie tego spektaklu wraz z różańcem. Panie dyrektorze, czego życzyć muzeum, czego życzyć Polsce, ludziom pokoju. Młodym?
Przede wszystkim pokoju i miłości. Muzeum w tej chwili jest w takim przełomowym momencie, bo ponieważ wkrótce będziemy przeniesieni do struktur Instytutu Pamięci Narodowej, który będzie zarządzał u nas. Przed nami jest duża inwestycja, która ma dostosować powierzchnie muzealne do potrzeb wystaw, które są zaplanowane, wystawy głównej. Ale to wszystko ma się odbywać w spokoju i w pokoju dla Polski.
Czego życzyć tym, którzy trwają wiernie i biednie? Wciąż wiernie i biednie. Chociaż im zawdzięczamy naszą wolność, naszą niepodległość, nasz hart ducha i rozumienie rzeczywistości w pryzmacie Ewangelii i wiary katolickiej. A czego życzyć tym, którzy niezależnie od wieku, czy młodzi, czy starsi od pana dyrektora, czy młodsi, na ich oczach dokonywały się przemiany, a na ich oczach też dokonywały się zbrodnie. Wciąż są spadkobiercami, którzy mają uszy zamknięte, oczy zamknięte i słowa i mowę wciąż zamkniętą na to, by przyjąć i głosić prawdę o bohaterach.
Czego
nazywają
życzyć?
Ich bandytami.
Dobre pytanie. Naszym bohaterom życzyć przede wszystkim zdrowia, bo to już są leciwi ludzie i cierpią na różne schorzenia, różne choroby. Zdrowia, bo oni żyją biednie, ale godnie. Wielu znam takich wspaniałych ludzi, którzy dożyli swoich dni i teraz przetrwali zarazę i żeby w spokoju, w zdrowiu dożyli tego momentu przejścia na drugą stronę. Oni są radośni, oni mają serca radosne. Oni się spotykają, kiedy są u nas w muzeum, są radośni, są otwarci. Natomiast tym drugim, żeby Chrystus otworzył im oczy, otworzył im uszy i żeby zrozumieli, że Polska to jest taki potężny zbiorowy obowiązek. To jest obowiązek odpowiedniego zachowania, szacunku do naszej tradycji, do naszej historii, do naszych bohaterów. Nie tak, że polityka ma zdominować nasze życie, tylko prawda ma zdominować nasze życie.
Teraz Polska zdaje egzamin z wierności obietnicom względem Ukrainy i też zdaje egzamin z gościnności, bo stajemy w obronie Ukrainy, stajemy broniąc interesy Ukrainy na arenie międzynarodowej i stajemy z otwartymi domami i otwartymi dłońmi dla tych, którzy uciekają, są uciekinierami wojennymi. No i też prosiłem Pana Boga, by tej nocy, która ma być ciężka dla Kijowa i dla innych miast, bo szykują się obstrzały, by ochronił ich swoich płaszczem.
Jestem pewien, że ochroni. Jestem pewien, że Ukraina wygra. Ponieważ stoi po stronie dobra, stoi po stronie prawdy. Jeżeli by Ukraina miała przegrać, polec, to będzie tak, jak powiedział świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej. Najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem państwa bałtyckie, a potem mój kraj. Wierzę, że tak się nie stanie. Wierzę, że Pan Bóg i Maryja ochronią Polskę i świat przed tą hekatombą, którą szykuje nam Putin.
Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. Niezłomnie wyklęci nasi bohaterowie w przeddzień święta Żołnierzy Wyklętych w rozmowach niedokończonych. Jeszcze raz gorąco serdecznie dziękuję, panie dyrektorze. Z Panem Bogiem Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.